Bom dia, boa tarde, boa noite, bo nie mam pojęcia, o jakiej porze dnia będziesz słuchać tego podcastu. Tu Iza Bielicka, z wykształcenia muzyk, z pasji poszukująca prawdy o sobie i świecie. Zamieszkałam na maleńkiej portugalskiej wyspie, ale w tym podcaście będzie też o wyspie, jaką każdy z nas nosi głęboko w sercu. Od 7 lat prowadzę zapiski na slow blogu, więc znajdziesz mnie pod adresem izabelabielicka.pl. Dziś zastanawiałam się, czy na pewno jestem w dobrym stanie, żeby nagrywać kolejny odcinek. Ale co tam? Po wczorajszej próbie obejrzenia filmu Blondynka, a z trudem dotarłam do 1/3 filmu, dziś potrzebuję dla równowagi dużo jasnych kolorów i dużo jasnych myśli. Po przerwanym seansie może nie uszanowałam twórców, nie oglądając do końca tego filmu, ale dzięki temu uszanowałam siebie i zdecydowałam, że jednak Wam o tym opowiem. Zaczęło się to już kilka lat temu, kiedy przeczytałam książkę Im mniej, tym więcej Joshua Beckera. To on podaje definicję minimalizmu, który stał mi się bardzo bliski i ta jego definicja jest dla mnie najbardziej bliska i najbardziej przekonująca. Minimalizm to celowe oddawanie się temu, co dla nas najważniejsze i usuwanie wszystkiego, co nam w tym przeszkadza. Polecam przeczytanie całej książki, bo autor bardzo klarownie rozprawia się w niej z błędnymi przekonaniami oraz pokazuje ekologiczne, czyli w tym wypadku zgodne z wartościami, skuteczne sposoby dla wkraczających na tę drogę. W trakcie czytania książki zobaczyłam, ile kroków zrobiłam już intuicyjnie. Pozbyłam się lata temu telewizora, oczyściłam przestrzenie w piwnicach, składziku, bardziej świadomie planowałam zakupy. Idąc na pchli targ, pozbywałam się rzeczy i nie zastępowałam ich innymi. Ale zauważyłam, że nie chodzi tylko o pozbywanie się rzeczy materialnych. Idea leży głębiej. Nie będę streszczać teraz tej wartościowej lektury. Polecam do przeczytania i odniesienia się indywidualnie. Chcę tylko podzielić się z Tobą tym, co postanowiłam wówczas zapamiętać. Po pierwsze, koncentrujemy się na rzeczach, które cenimy najbardziej. Nie dajmy sobie wmówić, co powinniśmy ustawić na szczycie listy z priorytetami. Konsumpcjonizm polega na oddaniu odpowiedzialności za wybory. Wtedy inni wiedzą lepiej, co dla mnie najlepsze. Drugie, co zapamiętałam, to relacje międzyludzkie to nie transakcje. Stanowisko usuń każdego, kto nie przynosi Ci korzyści w życiu, jest co najmniej niepełne, bo każda relacja przynosi korzyści, nawet najtrudniejsza, którą czasami żegnamy z pełną świadomością. I zapamiętałam jeszcze jedną rzecz. Dogłębny minimalista wprowadza mądre i zdrowe nawyki we wszystkich sferach swojego życia. Poza odniesieniem do rzeczy materialnych, minimalizm staje się stylem życia w obrębie wielu obszarów. W planie dnia, ograniczenie pracy do zdrowego poziomu i skupienie na najważniejszych czynnościach. W trosce o ciało, na przykład porzucenie starań o wygląd w trosce o innych, zamiast tego utrzymywanie formy i zdolności do realizacji celów. I po trzecie, w związkach. Pożegnanie niezdrowych i bezowocnych relacji, jeśli to konieczne, oraz podtrzymanie tych, które uznamy za ważne, nawet jeśli czasem korzyści nie są tak oczywiste. Na koniec tych przemyśleń podam jeszcze cytat z tej książki, bo podsumowuje on najpiękniej ideę minimalizmu. Nasz dar dla tego świata może być mierzony przez coś bardziej znaczącego niż wielkość naszego domu, nasz samochód albo metka producenta na naszych dżinsach. Długotrwały wpływ będzie miało tylko to, jak postanowimy spędzić nasze życie i jak pomożemy żyć innym. Kiedy pytasz, co spowodowało, że postanowiłaś wyjechać na wyspę? W tym kontekście odpowiedzi jest wiele. Chciałam zminimalizować różne obszary z mojego życia tak, aby służyły mojemu zdrowiu i abym resztę życia mogła spędzić tak, jak chcę, a przynajmniej na tyle, na ile mam na to wpływ. Gdy miałam wybór żyć w klimacie, kiedy co chwilę zmiana temperatury powoduje wewnętrzne wibracje, które mi nie służą, moje ciało nie nadąża za zmianami w pogodzie, co powoduje złe samopoczucie, mniej spokojną codzienność, a także częste choroby, choćby zapalenie gardła czy przeziębienia. Wybrałam miejsce, gdzie temperatury są stałe. Skok temperatur między latem a zimą waha się w okolicy od 4 do 10 stopni i te wahania nie są raptowne. To dzieje się stopniowo. Ograniczyliśmy ilość spraw do załatwienia, które nas dotyczą. Nie musimy płacić za ogrzewanie w domu, więc ograniczyliśmy też koszty, pozbyliśmy się wszystkich zbędnych rzeczy, a teraz świadomie budujemy przestrzeń wokół siebie, żeby się nie dać zagracić. Mam mniej relacji z ludźmi, dzięki temu mogę zadbać o te relacje, na których mi zależy, intensywniej, z większą dbałością. Mam wszystkiego mniej, mniej rzeczy materialnych, ale przede wszystkim mniej na głowie i w głowie. Dlatego jeśli chodzi o sztukę, też wybieram bardzo świadomie. Zawsze wolałam filmy, które dawały nadzieję, a nie ją odbierały. Pielęgnuję w sobie wrażliwość dziecka otwartego na wszystko, co się dzieje. Nie chcę jej przytępić. Jestem zainteresowana jasną stroną życia. Nie interesuje mnie historia mordercy, kanibala. Nie chcę kolejny raz przekonywać się o tym, jak bardzo kobiety dały się poniżać w przeszłości. I moją codzienność nie zajmują tematy polityczne. Ktoś może zarzucić mi, że uciekam. 4 lata temu napisałam wpis na blogu, który chciałabym teraz przytoczyć. Od dłuższego czasu nurtuje mnie to pytanie. Nie potrafię znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Jednak często zastanawiam się, jak długo uda się żyć na emigracji wewnętrznej. Czy moim jedynym wyborem pozostaje tylko reagowanie na zastaną rzeczywistość? Przecież kiedyś wierzyłam, że mogę ją kreować, również na zewnątrz. Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, nie prawdą. Tak już kiedyś powiedział Marek Aureliusz. Jak bumerang wraca myśl, że nie żyję na bezludnej wyspie. Mam wpływ na moje otoczenie tak samo, jak wpływa ono na mnie. A że ograniczyłam je do granic możliwości? Wczoraj kolejny raz skończyłam czytanie mojej ulubionej książki. Postać niewidomej z wyboru Mirabelle przypomina mi moją postawę. Staram się nie oceniać ani jej, ani siebie. Ale gdzieś głęboko pozostaje rozdźwięk. Pewna doza niepewności i dyskomfortu. Dawno temu, kiedy jako harcerka zakładałam mundur, byłam przekonana o swojej gotowości do walki. Teraz pytania o prawdę dotyczące jej zewnętrznego świata odbierają entuzjazm, a nawet chęć dociekania, co jest faktem. Pozostaje smutek i skierowanie myśli na swoje wnętrze i ochronę najważniejszych wartości. Mam ogromną trudność z opowiedzeniem się po jakiejkolwiek stronie, kiedy nie ufam wiedzy. W czasie wydawałoby się wszechobecnej i udostępnianej w ciągu sekundy wiedzy, mam kłopot z zaufaniem źródłom. Ale ostatnio zauważyłam, że kiedy wypowiadają je ludzie, których szanuję, czasami uznaję nawet za mentorów w jakiejś dziedzinie, jestem skłonna wyjść z tej mojej skorupki i zacząć działać. choć z działaniem też mam kłopot z tego samego powodu. Działania ustalają ludzie, którym nie ufam. Nie moi mentorzy, nie moje autorytety. Oni tylko przyłączają się do jakichś akcji, które są organizowane przez tych, którym nie ufam. To blokuje jakiekolwiek działanie, nawet w ważnej dla mnie sprawie. Ale czy to tylko usprawiedliwienie? Tej odpowiedzi szukam. Ostatnio widziałam fragment filmiku, gdzie usłyszałam, że kiedy leżysz w wannie i powoli, delikatnie podgrzewa się wodę, nie wiesz kiedy i możesz się ugotować. To oczywiście metafora, ale wyobrażam sobie ludzi, kiedy są zdziwieni, oglądając zgliszcza swojego ukochanego miasta. Pojawia się pytanie, jak to się mogło stać? Kiedy? Dlaczego nie reagowałem wcześniej? Przecież mogłem zrobić cokolwiek, żeby do tego nie dopuścić. Oczywiście są tacy, którzy od razu znajdują winnych i skupiają się na obwinianiu. Nie chcę obudzić się z ręką w nocniku, a nie potrafię rozpoznać tego momentu, kiedy moja postawa może być uznana za bierną, nie przez innych, mam to w nosie, ale przeze mnie. Trudno żyć z takim dyskomfortem, z takim rozdźwiękiem i trudno patrzeć w przyszłość, kiedy nie rozpoznajesz, na ile masz wpływ, a na ile nie. Brak działania to też dokonanie wyboru. Ale czy to najlepszy wybór? Nie wiem, czy to najlepszy wybór, ale wybieram siebie. Dlatego wybieram ochronę siebie, dlatego przeprowadziłam się na wyspę długo przed wydarzeniami z lutego 2022 i dlatego reaguję na takie filmy jak Blondynka w ten, a nie inny sposób. Ten odcinek może wydawać się chaotyczny, ale mam nadzieję, że poskładasz wszystkie puzzle z tego odcinka i złożą się w jedną całość. O wielu innych faktach z mojego życia możesz przeczytać na Slow Blogu, który prowadzę na stronie www.izabelabielicka.pl. Zapraszam na moją wyspę. Jeśli jakiś odcinek zapadł Ci w pamięci szczególnie, zawsze możesz podzielić się nim z kimś bliskim. Może będzie o czym podyskutować? Wczoraj zauważyłam, że na Spotify poza subskrybowaniem można oceniać gwiazdkami wartość podcastu. Zachęcam!